A przy telefonie jest Piotr Wit. Bonjour, monsieur.
Zapyta mnie pan na pewno, panie prezesie, po raz kolejny obraz Polski w oczach Francuzów. No nie trzeba szukać odpowiedzi we Francji. Wystarczy, nie ruszając się z miejsca, przeczytać gazetę wyborczą. Media francuskie, żeby dowiedzieć się prawdy o Polsce, zwracają się wyłącznie do dziennikarzy gazety. Sami Francuzi piszą o Polsce rzadko, a i to po uprzedniej konsultacji u redaktora wyborczej. Jeżeli chce pan francuskiego akcentu, wystarczy wymawiać wyborcza, tak jak wódka wyborowa. W dziedzinie literatury czytelnik francuski także skazany jest wyłącznie na dzieła laureatów wyborczej, wyróżnionych nagrodą literacką Nike, ustanowioną przez redaktora Michnika. Innych się nie wydaje. Państwo polskie ich nie sponsoruje, ani nie robi im reklamy. Na czym, jak się zdaje, polega polityka historyczna dobrej zmiany. My to już znamy. Znacznie bardziej zaskakujący w relacjach francuskich mediów jest obecnie obraz samej Francji. Pedałowanie do tyłu na pełny gaz. W szkolnictwie powrót do elementarza dla nauki czytania i pisania, połączony z powrotem do mundurków, które prezydent Mitterrand i jego następcy uważali za krępujące swobodny rozwój osobowości. A jakiż odwrót w lecznictwie. Swego czasu z okazji budowania kolosalnego centralnego szpitala Pompidou zamknięto w sąsiedztwie naszego domu 5 szpitali. Lenek przy ulicy Sèvres, szpital Boussicot przy Avenue Convention, część szpitala Świętego Józefa obok Gare Montparnasse, ogromny szpital Hospicium Vissy-les-Moulineaux. Likwidowane jednostki uznano za zbyt małe. Miał je zastąpić kolosalny zakład centralny Pompidou. W pierwszym miesiącu po jego otwarciu w szpitalu Pompidou zmarło 100 osób od zarazków legionelozy rozniesionych przez system klimatyzacji. Mimo iż wiele lat minęło od tamtej tragedii, walka z zarazą w szpitalu centralnym nigdy się nie zakończyła. Podobnych likwidacji szpitali dokonano we wszystkich wielkich miastach Francji, zaczynając od tych, w których parcele budowlane były najdroższe. I oto, zgarniając po drodze setki milionów, rząd zapowiedział budowę 650 małych szpitali, bliższych pacjentom i lepiej odpowiadających potrzebom kraju. Ale myśmy to już przerobili. Profesor Remigiusz Stankiewicz, dyrektor warszawskiego szpitala dla dzieci od Mościckiego do Gomułki, uważał za jedno z największych osiągnięć w lecznictwie budowę szpitali pawilonowych, żeby zarazki nie przenosiły się z jednego oddziału na drugi. W zenicie centralizmu gomułkowskiego dziennikarka Celimena Walendowska proponowała budowę klozetów centralnych w pobliżu Pałacu Kultury. Robotników za potrzebą autobusy pracownicze miały dowozić na miejsce w ustalonych godzinach. W Polsce projekt Celimeny nie przeszedł, może dlatego, że mało był znany poza kręgiem przyjaciół projektodawczyni. We Francji wówczas w ogóle klozetów nie budowano, ani centralnych, ani peryferyjnych, zakładając, że każdy powinien załatwić się na własną rękę. Szkolnictwo i szpitalnictwo to tylko wycinek problemów, z którymi musi zmierzyć się rząd prezydenta Macrona. Pociągi we Francji stanęły w biegu na skutek strajku generalnego. Chłopi smarują łajnem gmachy publiczne i od wczoraj blokują rafinerię ropy w proteście przeciwko polityce rządu. Emeryci mają wyjść dzisiaj na ulicę. Studenci okupują uczelnie. Precz z Macronem słyszy się zewsząd. I tego wszystkiego są pełne media, których pożywką są zawsze skandale i katastrofy. Na myślenie o Polsce nie ma czasu, gdyż tymczasem sprawy międzynarodowe nie zatrzymały się wcale. Włosi, Hiszpania, migranci, a teraz spotkanie w Singapurze. Co za historia! Od wielu dni kładziono nam do głowy, że chodzi o spotkanie historyczne. Znając poczucie umiaru obydwu uczestników, można im było wymyślić jakiś przymiotnik większy i powiedzieć sobie, że za sprawą czynnika nieprzewidywalnego, zarówno po stronie amerykańskiej, jak i północno-koreańskiej, hałaśliwe przejście do historii może wkrótce zakończyć się równie spektakularnym wyjściem. Cały świat widział na własne oczy, że obaj podpisali dokument, ale co on zawierał, dowiedzieliśmy się znacznie później. Ogólniki i sformułowania symboliczne. Konkluduje wczoraj wielki dziennik krajowy Le Figaro po zapoznaniu się z zawartością. W dziedzinie nagłych zwrotów Kim i Trump nie mają sobie nawzajem nic do pozazdroszczenia, poza uczesaniem. Raj dla karykaturzystów. Na rysunku Mugeya w Canard Enchaîné Kim mówi do Donalda: zniszczę moje zapasy żelu do włosów, jeżeli ty zmniejszysz twój arsenał lakieru. Na innym rysunku Kim proponuje: zacznijmy od wymiany kulturalnej. Filmy Stormy Daniels w zamian za nagranie opery rewolucyjnej z Pjongjang. Prezydent Trump ze swej strony powiedział, za co uważa Europejczyków i innych ludzi Zachodu, zanim jeszcze tweetem wysłanym z samolotu nie anulował podpisu złożonego godzinę przedtem pod międzynarodowym traktatem w Kanadzie. Albo zrywając brutalnie jednostronnie porozumienie atomowe z Iranem. Z groźbą odwetu na ustach Europejczycy uciekają z Iranu. Ale Ameryka nie jest już kontynentem izolowanym od reszty świata. Trump także ma swoje tematy do przemyślenia. Rządzi społeczeństwem licznym, lecz chorym na otyłość. W kraju, którego wszelkie infrastruktury są przestarzałe i wymagają wymiany. Zapóźnienie technologiczne Stanów Zjednoczonych za Europą w dziedzinie konstrukcji samochodowych i budownictwa mieszkalnego jest ogromne, a nawet i w dziedzinie telekomunikacji. Potrzeba mu świeżej gotówki. Europejczycy zrozumieli chyba dobrze jego słowa, że ma dosyć płacenia samemu za ochronę nawet krajów, które go okradają w handlu. Trzeba będzie płacić na zachodzie i na wschodzie, uważając zarazem, żeby kim się nie rozgniewał.
I tu jest kropka, panie redaktorze?
I to jest kropka końcowa, panie prezesie.
Oby się kim nie rozgniewał. W takim razie ja patrzyłem i obserwowałem Wojciecha Cejrowskiego, który przysłuchiwał się korespondencji Piotra Wita. Były momenty, w których się uśmiechał z aprobatą, ale były też momenty, i to słowo Trump poruszyło te momenty, i to zacofanie Ameryki poruszyło te momenty, w których nagle pomyślał sobie, no z tym się nie zgadzam. Redaktor Wojciech Cejrowski.
Tak, no ja zacofanie Ameryki widziałem na własne oczy, będąc w Chicago, przed wszystkimi szykownymi willami stoją albo Porsche, albo BMW, albo najnowsze modele Mercedesu, do których notabene silniki robi Renault. Ale tak, także to i te infrastruktury. No, dziwiłem się, że metro chicagowskie się jeszcze nie rozpadło, bo przecież te wszystkie podpory stalowe są już przezdrewiałe od dawna. A przecież domy amerykańskie, się miasto kończy się na 200 ulicy, a od 200 do...
Do? I na tym do...
Do widzenia.
Widzenia, tak. Powiedział Piotr Wit. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Paryża. Jest godzina 7:55. Postscriptum do tej korespondencji.
Nie, nawet mi się nie chce, bo ładnie tam o Francji coś opowiadał, ale jeżeli jego znajomość Francji jest taka sama jak Ameryki, czyli pojechał do Chicago i dojechał do 200 ulicy i kawałek dalej wyjrzał, i to ma być dla niego informacja na temat tego, jaką infrastrukturę ma Ameryka, no to całą resztę tej pięknie podanej wypowiedzi, sałatki, muszę też uznać za nieprawdę. Nie wiem, jak się pan orientuje w Paryżu, bo może też tylko się kręci po Paryżu i nam przysyła te wszystkie informacje.
Orientuję się bardzo dobrze, a jeśli chodzi o infrastrukturę amerykańską, no to też nie jest...
Nie ma w Europie takiego systemu autostrad jak w Ameryce, doskonałego systemu, który był budowany przez prezydenta Eisenhowera i potem Reagan kilkadziesiąt lat później, kiedy beton się starzeje i podpory metalowe się starzeją. Reagan zrobił remont całego tego systemu. Jak się coś budowało w krótkim czasie naraz, sieć ogromną, kontynentalną autostrad, które z północy na południe idą i ze wschodu na zachód, prościutkie kreski przez cały kontynent. Jak się to naraz buduje w ciągu kilku lat, to potem naraz wszystko się zepsuje. Rzecz mają żywotność swoją. I Reagan zrobił lifting. Teraz przyszedł czas na kolejny lifting, za który Obama się nie chciał brać, bo nie umiał. To był facet z koledżu, który miał ciasne wizje, dużo o etno gadał, natomiast z reperowaniem dróg i mostów to czekaliśmy na Trumpa. I Trump w kampanii wyborczej powiedział, ja wam wyremontuję system dróg i mostów Eisenhowera, bo on ma ponad 50 lat, betony się zestarzały, to trzeba wylać nowe. Trzeba powiększyć. Takiego systemu dróg do tej pory nie dorobiła się Europa. Nie da się przejechać przez kontynent europejski porządnym systemem dróg i mostów. No nie da się. Nie da się. Proszę wsiąść w Białymstoku na autostradę i dojechać do Lizbony. Nie ma. W Ameryce możesz wsiąść w Chicago, dojechać do San Francisco, ale bez zdejmowania nogi z gazu.
Nie chcę bronić Europy, ale już z Warszawy do Lizbony jesteś w stanie dojechać
autostradą?
Systemem autostrad.
No nie, bo nie ma z Warszawy autostrady, która prowadzi do Lizbony. No nie ma, no.
Do Lizbony, jeszcze nie, ale o jednym do Berlina, numerze. Potem z Berlina.
Nie ma z Warszawy autostrady do Berlina, tylko bez przerwy zatrzymujesz się na bramkach, więc musisz zdejmować nogę z gazu i to, co oszczędzasz na przyspieszeniu, które miała dawać autostrada, tracisz te minuty na bramkach. No więc nie da się. W Ameryce autostrady są darmowe. Jak ktoś zbudował prywatną obwodnicę dookoła miasta, wtedy płacisz na szlabanie, ale państwowy system autostrad jest darmowy. Więc nie da się przejechać z Warszawy nawet do Berlina, bo ludzi nie stać na te opłaty, które są po stronie polskiej.
To proponuję, żebyśmy tutaj zagrali teraz piosenkę.
Poza tym do Berlina to czołgiem byśmy mogli chcieć pojechać. To niepotrzebna autostrada jest, można przez pole. No, żeby odebrać nasze obrazy, zbiory księgarskie, nasze precjoza wywiezione przez Niemców za czasów Hitlera, skatalogowane, a nie oddane do dzisiaj. To po to ja bym czołgiem pojechał i parę jeszcze ciężarówek wojskowych pod muzeum egipskie na przykład w Berlinie bym podjechał i powiedzieć: oddajcie nasze eksponaty, proszę nam oddać. I po parę innych muzeów bym pojechał. I tym się powinna zajmować polska dyplomacja z ministrem finansów do spółki. Odbieraniem najpierw co nasze, a potem pogadamy o następnych sprawach.
I pogadamy o tych następnych sprawach po wysłuchaniu piosenki, którą zaproponuje Wojciech Cejrowski. A w studiu Wojciech Cejrowski i kontynuujemy. Tak,
rozważam, proszę pana, czy nie wrócilibyśmy do tej koncepcji, że mamy łącze jakieś ze sobą. Kiedyś był taki koncept, że ty siedzisz tu, ja siedzę tam. Wtedy nie będę musiał stać za trakiem, który śmieci wyrzuca i blokuje całą uliczkę w Warszawie i ludzie chcą go pobić, a on ma 15 minut, kosz zdejmuje ze śmieciami się. Ja bym siedział wtedy sobie u siebie na hacjendzie i mogę z tobą się spotykać tak jak teraz, ale regularnie.
A powiedz, a ty przyjechałeś do studia z daleka?
No ja mam zawsze najdalej do studia, ale to nieistotne, bo normalnie przez Polskę umiem przejechać. W Warszawie czasami jest gorzej. No facet wyciąga, rozumiesz, śmietnik i w ogóle się nie przejmuje tym, że ludzie tam za nim stoją do pracy, bo on jest też w pracy i wyciąga śmietnik i mu się zawiesił krzywo i on próbuje odblokować we dwóch, nie umieją uradzić, bo to był pełen śmietnik przed wysypką i tam walczy z nim. A nikt mu nie chciał pomóc, bo to był śmietnik. Jakby on miał coś ładnego i czystego. Baba jakby mu się zawiesiła z ładnym tyłkiem, to by wszyscy wyszli pomóc, podepchnąć. Natomiast śmietnik, oni w tych garniturach siedzieli i naprawdę chcieli go bić swoimi teczkami, bo pięściami nie, bo by się im ufajdały pięści korporacyjne, ale chcieli pobić tego gościa i mu się po prostu śmietnik zaczepił. Oni mówią: to przesuń się panu, mówi, to mi się urwie, to niech się panu urwie, bo ja muszę do pracy jechać. A jak mi się urwie, to spadnie na ten samochód. I co wtedy? I nic. Więc wracając do sztywnego łącza, ja bym sobie siedział u mnie w studiu, rozumiesz, czyli w gabinecie. Nawet cię mogę widzieć, bo na Skype'ie możemy odpalić widoczek i będę ci patrzył w oczy, a ty mi będziesz patrzył w oczy i będziemy nadawać cyfrowo do siebie nawzajem i możesz wtedy mieć poranek raz w tygodniu ze mną.
To jest prawda. Już czekamy na moment, kiedy zostanie ogłoszony konkurs koncesyjny i przygotowujemy bardzo nowoczesne rozwiązania technologiczne. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak one będą nowoczesne.
Nawet nie próbuję, bo jak to są piksele i daty, które płyną po kablu, to ja nie muszę sobie wyobrażać tego. Ma działać, proszę pana.
I działać na pewno będzie, ale to było takie, przewidywałem, że to na ten moment zimowy byśmy mieli to łącze, które działa. Tak, to jest przyjemność widzieć Wojciecha Cejrowskiego w studiu, w dobrej formie.
Ale
tak?
Wiesz, ile ja muszę zapłacić za tę przyjemność? I nie mówię o benzynie i tym parkingu, który SLD pobiera tutaj pod twoim gmachem pasty. Siemiątkowski brat. Czy ktoś tam, kto koncesję wygrał na pierwsze parkomaty w Warszawie i pewnie ją trzyma do dzisiaj. Tylko mówię, ile mnie to kosztuje, żeby się przemóc i wjechać do centrum Warszawy.
No jest takie piękne.
No nie jest piękne, bo jak wyjrzymy przedwojennym okiem za okno tego budynku pasty, to Przed chwilą ci pokazywałem palcem. Największy wieżowiec, taki spektakularny, wykrzywiony jakiś, który z tego konkretnego okna widać. Ma francuski napis Deloitte, czy coś tam. Nie wiem, jak się czyta to po francusku nawet. Jak obejrzymy szczyty innych wieżowców w Warszawie, to po pierwsze, brzydkie krzywulce. Nie ma w tym zamysłu. To nie jest Canaletto, gdzie wszystko do siebie pasuje, ma harmonię, choć każdy budynek inny, to jednak pasują do siebie. Nie ma w tym zamysłu, tylko jest stawianie. Trafił parcelę, HGW mu dała kawał gruntu, to stawia byle wyżej, byle szybciej, bo jak już jest 30 pięter, to trudno mi będzie zabrać te parcele z powrotem. I krzywe takie brzydkie budynki z zagranicznymi napisami. No to jest Warszawa. Czy ktoś, kto by tu zdjęcie obejrzał tego miasta, poznałby, że to Warszawa? Nie ma też żadnego charakterystycznego budynku, który myśmy utrwalili, bo tak, Pałacu Kultury imienia Stalina nie chcemy utrwalać w powszechnej świadomości. Więc nie mamy ani opery w Sydney, ani wieży Eiffla, ani nic. Nie mamy żadnego przedmiotu na horyzoncie Warszawy, który by ją wyróżniał jako znak i można by pocztówkę komuś podłożyć pod nos bez napisu Warszawa, on by powiedział, to Warszawa jest. Nie mamy nic takiego i nie mamy produktów narodowych.
A Pałac Kultury. O tych produktach narodowych, o Warszawie i o pewnej koncepcji Prawa i Sprawiedliwości, przeciwko której protestuje Wojciech Cejrowski, porozmawiamy za chwilę. Teraz jest godzina 8:11.
Wywiad Wnet.
I po raz drugi w dzisiejszym poranku mamy połączenie z Paryżem. Przy telefonie Aleksander Bondariew. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu.
Dzisiaj mundial zaczyna się w Moskwie, w Rosji. Do jakiej Rosji przyjadą kibice i piłkarze z całego świata?
To jest bardzo dobre, ale bardzo abstrakcyjne pytanie. Do Rosji, które świat zna taką, jaką zna. To coś bardzo konkretnego, proszę. Kto wygra?
Nie, bo nie mamy rozmawiać o piłce nożnej. O piłce nożnej możemy na koniec porozmawiać, tylko o polityce. Co nowego w umyśle i w strategii prezydenta Putina się pojawiło od reelekcji, od zaprzysiężenia na Kremlu, które było rzeczywiście z takim carskim przepychem zrobione. Prezydent Putin samotnie wędrujący po korytarzach Kremla w salach koronacyjnych zgromadzona publiczność w ciszy oczekuje. Prezydent jako szeryf wchodzi, składa przysięgę na konstytucję Rosji i zaczyna ponowne urzędowanie już właściwie mając całą władzę.
Proszę pana, nie tak dawno gdzieś w okolicach Placu Czerwonego Polacy być może nie wiedzą, że w Rosji istnieją takie pikiety jednoosobowe. Ja osobiście w Warszawie widziałem taką pikietę jednoosobową tylko pod Sejmem, gdzie chodzi człowiek już wiele dni, sam jeden z napisem na obu, powiedzmy, stronach swojej osobowości i na tyłach, i ze przodu, to i nowoczesna zdrajcy narodu. I w porządku to rozumiem, że pikieta jednoosobowa. Ale w Moskwie taka pikieta jednoosobowa zdarzyła się nie tak dawno i człowiek wyszedł z takim napisem precz z caryzmem. I natychmiast został zaresztowany. I to nie jest żaden dowcip, to rzeczywiście jest slogan, który już wszystkim najbardziej ciemnym policjantom kojarzy się wyłącznie z tym, co się dzieje, jak sam pan świetnie opisał, na Kremlu. To jest car, to jest prawda.
A dlaczego to niedobrze, że w takim kraju jak Rosja, do którego demokracja kompletnie nie pasuje, tak jak nie pasuje do Arabii Saudyjskiej, tak jak nie pasuje do Maroka i będzie zawsze pozorem, dlaczego nie można mieć cara, który się sprawdzał w Rosji doskonale wcześniej?
Proszę pana, jeżeli już myśleć poważnie, to ja zawsze byłem stronnikiem monarchizmu, nie tak jak pan profesor Partyzel, ale mimo wszystko, przede wszystkim dlatego, że współczesna demokracja jest taka, że ludzie albo już nie chcą głosować, albo głosują na kogokolwiek razem z telewizją. I w wyniku tak zwanej selekcji negatywnej na górę zawsze wchodzą ci najgorsi. To jest prawda. A z drugiej strony demokracja jest też jest dobra, porównać z monarchizmem, bo w monarchii dziedzicznej zawsze człowieka, dziecko, od dziecka przygotowują do tej roli państwowej, żeby on, nie daj Boże, czegoś tam nie znał, czego trzeba, i był gotowy dla tej roli. I wydawałoby się, dlaczego w Rosji nie może być cara? A to jest dosyć prosto. Dawniej pasowało, teraz nie. Ponieważ żyjemy w innym świecie, gdzie od jednej myśli, powiedzmy, takiego cara zależy los całej ludzkości. Ponieważ Rosja posiada broń atomową. I jeżeli widzimy, że jeżeli od woli jednego człowieka, mianowicie od woli Putina, zależało to, że cały porządek świata pojałtański został skruszony, jeżeli pan od nic nie pozostało, ponieważ po raz pierwszy po wojnie, po II wojnie światowej, jeden kraj europejski napadł na inny kraj, mianowicie na Ukrainę, i zabrał jej część, zanektował, jak w Krym, i to zależało od woli jednego człowieka, i on powiedział to osobiście w telewizji, wszystko, co ludzie widzieli, to rzeczywiście już lepiej niech cara nie będzie, a będzie system, gdzie tego cara można powstrzymać.
Ale porządek jałtański był niedobry, bo zniewalał narody, więc akurat to mi się podoba, że został podważony raz na zawsze. Polska straciła swoje ziemie, Lwów straciła w ramach porządku jałtańskiego i mnie ten porządek nie wydawał się nigdy sprawiedliwy, więc dobrze, że upadł, jest mi obojętne czyją ręką.
Absolutnie z panem się zgadzam. Porządek jałtański był niedobry pod tym względem, jak i porządek powersalski był niedobry, bo się kończyło to pierwszą, drugą wojną światową. Ale porządek pojałtański był też niedobry i ten porządek pojałtański skończył się, no, za przeproszeniem, mniej więcej w roku 1989, kiedy ta Europa Wschodnia została wyzwolona spod jarzma komunizmu. Natomiast no, pan mi będzie mówił, że porządek pojałtański pozostał niedobry i Polacy chcą zabrać, i sprawiedliwie chcą zabrać Lwów, Wilno, Przemyśl i tak dalej, to ja powiem, że nie, moim skromnym zdaniem oczywiście, bo to by oznaczało nową wojnę. To znaczy gdzieś po 1989 roku już mniej więcej Europa wyglądała tak, jak chciałaby wyglądać.
Tylko z jedną poprawką, no Przemyśl jest miastem granicznym, ale jeszcze po stronie Rzeczpospolitej, ale wejdźmy
poleciałem troszeczkę, ponieważ za często mówi się o Przemyślu z obu stron granic, to jest prawda.
Tak, to jest takie przejęzyczenie. Wczoraj pan Timmermans...
Przejęzyczenie absolutne.
Pan Timmermans miał też przejęzyczenie, kiedy powiedział, że będzie rozmawiał o sprawach reformy wymiaru sprawiedliwości z Polakami w Moskwie, tak? Pomyliły mu się dwie stolice. Potem wprawdzie się szybko poprawił, ale ta Moskwa w naszych uszach, z ust Timmermansa wybrzmiała i uznali, że to jest taka pomyłka, ale nie taka pomyłka, która gdzieś tam w głębi duszy Timmermansa płynie. Ale wróćmy, powiedzmy coś o tej Rosji, o tej Rosji, do której przyjadą piłkarze, na którą będą zwrócone oczy świata. Co oni tam zobaczą? Co oni tam usłyszą? Jak nastroiła się rosyjska propaganda do przyjęcia tych wszystkich gości?
Nie tylko propaganda. To, o czym się mówi ostatnio, ja nawet nie wiem, czy to jest polityka, czy to jest coś innego, że w tych miastach rosyjskich, gdzie będzie się odbywał mundial, teraz od kilku miesięcy trwa gigantyczna tę kampanię przeciwko, pan się zdziwi, przeciwko psom a kotom. Ponieważ Rosjanie uważają, że psy bezdomne na ulicach szpecą ulicę, a już koty to szpecą tym bardziej. I specjalne oddziały wylapują te psy, żeby je potem zabić oczywiście. No, jak to było kiedyś. A koty, ponieważ koty są bardziej bystre niż psy, po prostu zamurowuje się w tych piwnicach, w których przywykły się chować. To żeby był porządek. Żeby był porządek, można wysiedlić, jak podczas olimpiady, źle pamiętamy, ale olimpiady w Moskwie w roku 1980, kiedy dopiero to po wtargnięciu do Afganistanu ta olimpiada była bojkotowana, a mimo to Rosjanie uważali, że olimpiada się odbyła i wszystko jest fajnie. I tym razem, jak popatrzeć na wydrukowanie wczoraj chyba listę tych głów, tych ludzi, którzy stoją na czele różnych państw, kto przyjedzie do Moskwy. I okazuje się, że praktycznie biorąc nikt. Znaczy paru ludzi z byłego, z kraju byłego ZSRR, do tego dodaje się nie przyznany przez nikogo, nie uznany nie przez kogo Abchazja czy Osetia Południowa. Jeszcze jest oczywiście Nikaragua, jeszcze jest jeden czy dwa kraje afrykańskie, przedstawiciele Arabii Saudyjskiej. I to jest wszystko. To jest, nie jest to bojkot, taki jak był, ale to jest bojkot na pewnej górze. Coraz cięższe, trzeba powiedzieć, znaczy Europa zrozumiała, że Rosja jest takim krajem, który już można traktować tak, jak to należy. I Putina nie przyjmują do organizacji G8 i tak dalej, i nawet już bardzo otwarcie mówią, jak w Wielkiej Brytanii, że to jest państwo agresor, że to jest państwo, które jest niebezpieczeństwem dla całego świata, albo na przykład ja w Hiszpanii po raz pierwszy od wielu lat, a to śledztwo trwało lata, są sądzone były kompany Putina, kompany jeszcze z czasów, kiedy on był w Sankt-Petersburgu i zajmował się różnymi machlojkami pod tytułem na przykład wymiana ropy naftowej z jednej strony, a z drugiej strony produkty żywnościowe. Wszystko to było lipa, ale od tego zaczęły się te miliardy, które Putin nakradł. To znaczy, reputacja się zmieniła. Reputacja się zmieniła w ciągu faktycznie ostatnich chyba kilku lat. Myślę, że po wyborze prezydenta Trumpa, chociaż wątpię, żeby prezydent Trump osobiście chciał tak dezawuować Putina, ale po prostu tak się stało.
A w jaki sposób Rosjanie się przygotowywali do mundialu?
Proszę pana, to znaczy Rosjanie przygotowali się do mundialu tak, jak kazało im naczelstwo. To jest odbudowywano stadiony, oczyszczano ulice miast. Moskwa podobno, nie byłem ostatnio, nie wiem, podobno kilkanaście tysięcy drzew tam zostało wysadzone i chyba niezbyt dużych, ponieważ liczba jest zbyt duża. W związku z czym bardzo wiele ludzi są dumni z tego, że Rosja będzie stolicą tego, jak oni mówią, czempionatu. No, ale te rzadkie głosy, które mimo wszystko rozbrzmiewały się na korzyść tego, żeby zbojkotować ten mundial z bardzo prostego powodu, że z powodu więźni politycznych stosunków w Moskwie, z powodu tego, że ci więźni polityczni, Ukraińcy między innymi, reżyser Oleg Sencow, o którym już mówiono i na, podczas festiwalu w Cannes, i wielu przedstawicieli społeczności zachodniej proszą, żeby on został zwolniony, bo był po prostu wykradziony z Krymu, kiedy Rosja zajęła Krym. To niezależnie od tego wszystkiego mundial się odbędzie i żaden z krajów w odróżnieniu od roku 1970 nie odwołał swojego uczestnictwa, niestety.
Za dużo pieniędzy jest w ten mundial zainwestowanych, żeby ktoś się odważył na taki gest. A pan jest kibicem sportowym? Będzie pan oglądał piłkę nożną?
Proszę pana, to znaczy, ja nie jestem kibicem sportowym specjalnie piłki nożnej, oglądam tenis, a zwykle jak jest już taka impreza, jak wszystko ostatnie mecze, 4 czy 5, na to, kto będzie czempionem, mistrzem świata, oglądam. No ponieważ to jest wielka sztuka, ta piłka nożna, wielka.
No i kto, pana zdaniem, będzie mistrzem świata?
No, to, ponieważ nie jestem specjalistą, nie jestem kibicem, to mogę powiedzieć cokolwiek. No, nie wiem.
I to jest to cokolwiek. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Aleksander Bondariew z Paryża opowiadał o tym, co dzieje się w Rosji. Wszystkiego dobrego panu życzę. Jest godzina 8:26.